To Adele kończy grać swój utwór na antenie Radia Rodzina 11 minut po godzinie 14, a my wracamy do rozmowy z Dawidem Detlaffem, który już dwa tygodnie temu raptem wrócił z 5-tysięcznej wyprawy rowerowej do Baku, przez kilka krain sobie przejechał. No i jest o czym opowiadać, opowiadał o ludziach, których spotkał, jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale zacznijmy jeszcze raz od początku, bo tu tych wątków można ciągnąć bardzo dużo. Co spakowałeś? Co ci było potrzebne? Czego używałeś najczęściej? Co było takim najfajniejszym gadżetem podróżniczym, który polecasz każdemu?
No właśnie, bo jak się spakować na 2 miesiące? Nie będę tutaj sobie... Chociaż mogę sobie tutaj tak wyobrażać.
Miało
sobie
być 50 dni, więc umówmy się, tak.
No. Jeśli chodzi o to, co spakowałem... Może trochę inaczej odpowiem na twoje pytanie i gdzieś może później dojdę do tej odpowiedzi, złapiemy się gdzieś, nie? I czego nie spakowałem, a co mógłbym spakować, patrząc w przeszłości, co pakowałem, nie? Słuchaj, pierwsza moja wyprawa, spakowałem kilogram serwatki białkowej, bo miałem wrażenie, że będę sobie białko pić na trasie. Spakowałem dżinsy i 3 pary butów, bo stwierdziłem,
nie... No. To nie, bo to nasiąkają wodą, to lepiej...
Stwierdziłem, że nie, wiesz, bo ja wtedy do Chorwacji jechałem i stwierdziłem, że do jakiejś restauracji pójdę, no
to się przebiorę.
Nie? To się...
Okay.
Jaki był mój żal, że ani razu tej serwatki nie otworzyłem i wróciłem z nią do Polski, a jeansy tak jak były spakowane
na dnie, tak leżały.
Na dnie sakw, tak były ze mną. Także jeśli chodzi o to, co spakowałem, to spakowałem najpotrzebniejsze rzeczy, oczywiście od takich rzeczy, które są niezbędne i doradzam to każdemu, czyli chociażby kamizelka odblaskowa.
O!
I to nie jest, wiesz, takie paplanina tutaj, że bezpieczeństwo i tak
nie,
dalej, i tak
tam
dalej.
Tam są ciemne drogi, nikt nie ma latarni.
Nie wiesz, jak to ci ułatwia sprawę, jeśli jest zmierzch i chcesz jeszcze pojechać, dajmy, nie wiem, 10 kilometrów dalej, nie? To
jest ciemne, przy ciemnej drodze, gdzie nie ma latarni.
To jest coś, co ułatwi ci po prostu wszystko, dosłownie jakby cały ten twój przejazd, nie? Ja na przykład się ograniczam, jeśli chodzi o ciuchy, bo zbyt wielu ciuchów nie potrzebowałem podczas mojej wyprawy, bo w zasadzie to były bardzo ciepłe kraje, ciepłe miejsca, więc miałem jedną bluzę, którą zgubiłem po drodze, potem sobie kupiłem następną, ale ona, no założyłem ją 2 razy. Miałem 3 pary majtek, z czego jedne też zgubiłem, nie, ale ta dwójka idealnie też wystarczała. Jeśli chodzi o koszulki, to miałem 3 koszulki w zasadzie, takie sportowe. W zasadzie potem dostałem 4 następne od ludzi, których tam gdzieś spotkałem, bo ktoś był fanem Fenerbahce, to stwierdził, że mi da tutaj
koszulkę.
Co to koszulkę.
Jest Fenerbahce?
Klub piłkarski. No.
Przepraszam, nie znam.
Kurczę, teraz
Champions League
będą grać. Nie, no właśnie turecki.
Turecki.
Tak, no i wiesz, ale fajny prezent w ogóle, koszulka piłkarska, nie?
Dobra, lecimy dalej, co tam jeszcze? Namiot miał?
Namiot miałem hamak, hamak, skorzystałem tylko 2 razy, ale nie żałuję wcale, że go zabrałem ze sobą.
Scyzoryk mówiłeś, że masz.
Tak. Taki scyzoryk, który pozwala zrobić w zasadzie wszystko. Rozebrać twój rower, obciąć paznokcie, takie...
Otworzyć
inne butelki być może. Wszystko pozwala taki scyzoryk zrobić. I co jeszcze?
Latarka, czołówka?
Tak, czołówka jedna także była. Czołówka jest w ogóle fantastyczną lampką, jeśli chodzi o jazdę nocną. O ile kiedy się rozkładasz gdzieś tam i zmierzchaj lub jest zachód słońca, to czołówka się przydaje. O tyle kiedy jeździsz nocą i masz oświetlenie z przodu i z tyłu, jesteś odblaskowy cały i masz latarkę czołową, która pozwala ci spojrzeć na to, co się tam gdzieś rusza w krzakach, no to jest świetne. W ogóle chyba sobie odbiję od tej czołówki do jednej historii. No, miałem nad tą turecką Rivierą, wcześniej też o tym mówiłem we wcześniejszych wejściach, że jechałem przez taką dzicz. Jechałem po zmroku 30 km, 20-30 km, drogą, która była zamknięta przez osuwiska, ale stwierdziłem, że ryzykuję, pojadę, nie będę jechać objazdem. I droga była całkowicie otwarta, bo tam mieszkali zwykli ludzie i tak dalej, tylko ona po prostu była w remoncie, więc czasami trzeba było po piachu jechać. I to była przygoda taka naprawdę, że się bałem, bo było ciemno. Nie było w ogóle ani jednej lampy przez 30 km i ty jedziesz cały czas. Widzisz gdzieś w oddali migające światła, takie, nie wiesz, czy
to
ty
samochód,
serio
czy to
widzisz,
domek, czy... Aha, czy to już o mamy jakieś
o mamy, tak. Czy to jest miasto, czy to jest jakaś miejscowość. I to było też niezwykłe takie metafizyczne uczucie, bo się bardzo bałem ciemności. Ja nigdy się ciemności w zasadzie w życiu nie bałem, ale w tamtym momencie miałem takie coś, że w sumie to nie wiesz, co ci wyskoczy, nie? A to taki teren, że ty nie wiesz, czy to będzie wąż, czy żółw, nie? No prawda, i wtedy to oświetlenie było tak przydatne, ale jednocześnie ta czołówka, wiesz, mając taką taką punktowe oświetlenie i ty sobie oświetlasz tą drogę i słyszysz, że coś się w krzakach rusza i ty sobie to oświetlasz i ty widzisz, że te krzaki się ruszają, ale nie widzisz
i
tego...
I tak delikatnie przyspieszasz na wszelki wypadek.
I tak jakoś szybko idzie tą nocą, no. Nie? Ta jazda, tak, to prawda.
No. No dobrze, ale jeszcze tak, jakiś śpiwór tam zmieściłeś?
To prawda, taki ultra lekki śpiwór miałem ze sobą, który no, był rewelacyjny, ale czy grzał za bardzo, no to nie wiem.
Mata? Do spania?
Mata była jedna do spania, tak.
Czyli
tak.
To bez tego nie, ani
miałem taką płachtę też pod namiot, bo mój namiot jest już trochę starszy i podłoga jest małe dziurki, więc taka płachta też się przydawała, żeby on nie przeciekał mi od spodu. I tak się zastanawiam, co jeszcze,
bo właśnie,
są takie, mam taki też zestaw, taki z widelcem, tak.
To ważne. Do higieny.
Do higieny, najbardziej podstawowe rzeczy. Takie
jak pasta do zębów.
Jak pasta do zębów, jakieś te szampony.
Żel 8 w jednym.
Tak. O zapachu po prostu góry lodowej.
Okej.
Tak, no oczywiście też takie narzędzia techniczne, jak smary i tak dalej.
Rower ci nie zepsuł ani razu? 5 tysięcy przejechał i nic?
Rower mi się nie zepsuł ani razu, ale jeśli bym zliczył, ile razy wymieniałem dętki, no to chyba 6 czy 7 razy się zdarzało wymieniać dętki.
Czyli wiozłeś ze sobą też, trzeba mieć zapas.
Opony się zdarły całe i opon też kilka wymieniłem w historii mojego roweru. Nawet bagażnik wymienialiśmy razem z moim ojcem. Mój tata to jest też taki, wiesz, taki mechanik, który wymienił ten bagażnik, słuchaj. I ten pierwszy oryginalny bagażnik był taki trochę badziewny, ale ten, który mój tata jakoś wykombinował, ja nawet nie wiem, skąd on go wziął, to jest taki, że wiesz, no można tabor konny, nie, na nim przewozić, nie, nic się z nim nie
Czyli
stanie.
Czyli przydaje się też umiejętność troszeczkę, chociaż podstawowa naprawy czy wymiany pewnych rzeczy w rowerze, bo też nie wszyscy to potrafią, nie?
Tak, i ten rower o tyle mój jest o tyle fajny, że ja wiem, że kiedy coś nawali podczas mojej trasy, to ja wiem, jak to naprawić, chociaż tak, żebym gdzieś dojechał do następnej miejscowości.
Nawet z Dawidem rozmawialiśmy, że lepiej mieć stalowy rower niż jakiś karbonowy, który
jest
jednorazówką, można powiedzieć, bo stalowy to ktoś tam zespawa zawsze i jeszcze na trytytkę.
Jeszcze na tych wioskach, to wiesz, tym każdy ma jakiś migomat, po prostu idź to po prostu jakąś z powarką ogarnia. Także jeśli chodzi o sprzęt, to tyle by było, to jest około 40 kg, to było czuć.
No a jedzenie?
A jedzenie właśnie było fajne podczas tej wyprawy, bo o tyle... Nie gotowałem sobie, nie miałem żadnej kuchenki ze sobą, bo stwierdziłem, że ona będzie mi zbędna. Dajmy na przykład Polskę. W Polsce masz dosyć dużo marketów, więc sobie jakoś to poradzisz. Jeśli chodzi o Węgry, Słowację, także,
czyli
nie?
Bułka, serek, sobie kupowałeś kabanosik, takie rzeczy.
Dokładnie, z kolei chociażby Turcja czy Gruzja, tam niesamowity jest taki street food, nie? Jedziesz i masz restaurację, masz jakieś takie te lahmacuny i tak dalej. To są placki, które się
przygotują.
To właśnie
co fajnego jadłeś?
Właśnie ten lahmacun.
No,
to jest,
co to
taki,
jest lahmacun?
Taki placek, w którym jest mięso i to mięso się zawija i ty sobie sam dobierasz, jakie warzywa chcesz. To jest taki jakby a la kebab, tylko że jest przepyszny w ogóle, nie? I on się szybko robi. To mogłeś zjeść praktycznie w każdej restauracji. Z kolei jesteś w Gruzji i masz te wszystkie haczapuri, te oczywiście ten taki street food gruziński. No dlatego ja się nie martwiłem o to jedzenie, bo one było na każdym kroku. Zdarzały się oczywiście miejscowości, które były od siebie oddalone o 30-40 kilometrów. Pośrodku tego było w zasadzie nic, kompletnie nic. I tam nie mogłeś nic kupić, nie? I w tych wypadkach najgorsza była woda, a nie jedzenie. Bo w tych miejscowościach sobie jedzenie kupiłeś i wiesz, że potem się najesz za 40 km, sobie jakoś to ogarniesz.
Słoneczko cały czas świeciło,
ale
tak?
Woda, wody dużo się piło i wodę, miałeś cały czas potrzebę picia, nie? Wody. I o ile na samym początku nie było to takie problematyczne, to w momencie, w którym wjechałem do Azerbejdżanu, no to naprawdę było to problematyczne, jeśli chodzi o wodę, bo 40 stopni, lampa, taka wiesz, nie masz gdzie się schować. I mam bidony, które łącznie mają 2 litry wody. Mam w miejsca w sakwach, gdzie mogę kolejne 2 litry schować, więc cały czas miałem ze sobą 6 litrów wody.
Ale to trochę obciążenie jest trochę w sumie.
Prawda.
Tego
i takich
roweru.
Zestawów, wiesz, takich 6-litrowych w takim Azerbejdżanie w ciągu dnia potrafiłem 3 wypić.
O kurde.
Nie?
O kurde. A schudłeś trochę?
7 kilo. No, ale dobrze wyglądał. Jak spojrzałem w lustro, stwierdziłem, kurczę, ta szczęka taka wyrazista.
Ja bym musiał jeszcze dalej pojechać, żeby schudnąć tyle, ile chciałbym.
Nie, no słuchaj, tutaj...
10 tysięcy kilometrów, gdzie ja pojadę, nie?
Nie, ale to fajnie, kurczę, nie? Tylko ja się boję, że będzie efekt jojo, bo ostatnio, jak wracałem z moich wypraw, to ja wracałem i byłem fajnie szczupły, stwierdziłem, wiesz, dziewczyna mówi, jest kurczę, dobrze wyglądasz, nie? A potem 2 miesiące później idzie i pulpet. Normalnie, wiesz, wszystko takie...
Czyli musisz planować wtedy kolejną wyprawę po prostu,
trzeba
najnormalniej
jeździć,
na świecie.
Trzeba jeździć.
Dawid, jeszcze sobie pogadamy, ale w przerwie niech zagra muzyka, dobra?